Chwała Bogu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Cieszę się, że mogę być po miesiącu prawie znowu wśród Was. I kiedyśmy tu byli na dniach skupienia zgromadzeni, rozważaliśmy taki temat, takie krótkie słowo, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków. Ja go tylko przypomnę. To jest 12 rozdział, 12 wiersz, który mówi tak. Przetoż opuszczone ręce i zemdlałe kolana wyprostujcie. To miejsce Słowa Bożego jest również w identycznym układzie zawarte w księdze Izajasza proroka. A ja chciałbym dzisiaj mówić taki temat, rozważać życie chrześcijanina, nasze życie z Panem na co dzień. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, który był takim sługą Bożym i on, kiedy już wiedział, że bieg jego się kończy, kiedy wiedział, że my potrzebujemy nauczania, potrzebujemy takiej zachęty do życia codziennego, do tej pielgrzymki i tą drogą, którą nam Pan wytyczył, potrzebujemy tak siły, to on pisał do swojego umiłowanego syna Tymoteusza. On był sługą Bożym, on był w zborze w Efezie. On w tym drugim liście napisał takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Przetoż ty, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Tu jest powiedziane, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Chciałbym powiedzieć, że my na drodze za Panem nie mamy takich przystanków, żeby sobie odpocząć, na chwilę wziąć urlop. Kiedy chodziłem jeszcze po wojnie do szkoły w Bielsku, to tam był jeden taki wykładowca, inżynier, który zawsze mówił, no to chodziło o postęp techniczny, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. A chciałbym powiedzieć, że to bardzo dokładnie odnosi się do Słowa Bożego. My musimy iść naprzód. I apostoł Paweł o tym pisze w liście do Tymoteusza. On, no ten drugi list do Tymoteusza przyjmuje się jako taki pewnego rodzaju testament, jaki apostoł Paweł napisał i skierował do swojego umiłowanego ucznia. Tymoteusz był biskupem w Efezie. W Efezie był zbór, w którym apostoł Paweł prawie 3 lata nauczał. I oni byli już nauczani. Oni bardzo wiele usłyszeli. A tu jest powiedziane, wzmacniaj się w łasce. I chciałbym powiedzieć, że my wzmacniaj się w łasce w tej świadomości, że jesteśmy dziećmi Bożymi, odkupieni krwią Pana Jezusa. My się mamy w tym wzmacniać i my mamy kierować nasz wzrok w górę do samego Pana. Te wątpliwości, czy te ataki, te trudności, które na co dzień nas spotykają w życiu, one osłabiają nas, ale my mamy nasz wzrok kierować na Pana. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze tak. W pierwszym liście do Tymoteusza, to jest początek, w 6 wierszu on pisze tak. Raczej źle powiedziałem, w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, tu jest powiedziane, drugi list do Tymoteusza, więc ten sam pierwszy rozdział, 6 wiersz. Dla której przyczyny przypominam ci, abyś wzniecał dar Boży, który w tobie jest przez włożenie rąk. Abyś wzniecał dar Boży. Na drodze za Panem my idziemy i ten ogień, ta pierwsza miłość, ona nieraz tak troszeczkę przygasa. I my, jeśli mówimy o rozpaleniu, żeby ten ogień się palił intensywniej, my musimy wzniecać na nowo ten ogień. I chciałbym powiedzieć, że my musimy sobie uświadomić, i to również apostoł Paweł pisał w liście do Galacjan, w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, 5 i 6 wiersz, mówi tak, łaską zbawieni jesteśmy. My musimy sobie uświadomić, że nie dla naszych zasług, nie z naszych uczynków, ale z łaski zbawieni jesteśmy. I to jest darem. Gdy my dostajemy jakiś prezent, jakiś dar, jeśli to jest jakaś książka, no to to wyląduje w regale między innymi foliałami, prawda? Jeśli to jest samochód, no to my już nim ostrożnie się obchodzimy. Ale ten dar, jakim jest łaska, zbawienie, to jest coś, na cośmy nie zasłużyli. To nam jest dane i z tego my mamy korzystać i my mamy sobie to uświadamiać. I gdy my czytamy na przykład te poselstwa do zborów, które otrzymał apostoł Jan na wyspie Patmos, to tam jest poselstwo do zboru, który jest w Efezie. A tam są wyliczone takie superlatywy, jeśli chodzi o ten zbór, że gdy się nad tym zastanawiam, to zawsze sobie myślę, no oby to było w naszym zborze. Ale tu jest napisane w tym pierwszym rozdziale objawienia Jana, właściwie w drugim rozdziale objawienia, to jest wypisane wszystko o zborze w Efezie. Ja dla braku czasu tego nie będę czytał, ale tam jest napisane, ale mam nieco przeciwko tobie. I tu jest napisane, żeś miłość pierwszą opuścił. I takie pytanie może się pojawić. No takie wspaniałe uczynki. To wszystko miało miejsce w tym zborze w Efezie. A tam Pan mówi, a mam nieco przeciwko tobie. Przetoż pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Tu jest napisane, pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Dzisiaj o pokucie to się nie mówi. Dzisiaj to jest taki temat no, troszkę trudniejszy. No i raz się upamiętać i to jest wszystko. Tak? Ale tu jest powiedziane, do takiego zboru pokutuj, czyń uczynki pierwsze. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł wskazuje na tą obawę, aby nasze życie duchowe nie stało się taką rutyną. No raz w tygodniu minimum, a może dwa razy, kto gorliwszy, może kto gorliwszy jeszcze trzy razy, się spotykamy na nabożeństwie, prawda? I to wystarczy, ja się pomodlę, ja zaśpiewam, zagram i tak dalej. Nie, tu chodzi o coś więcej. I chciałbym powiedzieć, że przed ludźmi my możemy być bardzo wspaniali jako chrześcijanie, ale Pana naszego my nie wprowadzimy w błąd i nie oszukamy, bo On wszystko widzi. I chciałbym powiedzieć, że to jest takie bardzo istotne. I dlatego, że Pan wejrzał w ten zbór w Efezie, On mówi, mam nieco przeciwko tobie, przetoż pokutuj, czyń uczynki pierwsze. To jest bardzo istotne. I chciałbym powiedzieć, że to jest powiedziane do zboru Bożego. To nie jest powiedziane do ludzi tego świata. Efez był zborem Bożym. I chciałbym powiedzieć, że kiedy apostoł Paweł pisał list do Koryntów, Korynt to był taki bardzo szczególny zbór. Z jednej strony tam były wszystkie dary duchowne i Korynt to było miasto, w którym było tak wiele grzechu, tak wiele złego, a tam był zbór Boży. I apostoł Paweł pisze do Koryntian w pierwszym liście, w 15 rozdziale, pisze tak. Ja z 15 rozdziału bym przeczytał świadectwo apostoła Pawła. On mówi o tym, że się jemu Pan ukazał jako temu najmniejszemu z apostołów, dlatego że on prześladował zbór Boży. On pisze tak, 9 wiersz 15 rozdziału, czytam tak. Bom ja jest najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien, abym był zwany apostołem, przeto, że prześladowałem zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska Jego przeciwko mnie daremna nie była, alem obficie niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. To jest świadectwo apostoła Pawła, że on wzrastał w tej łasce więcej od innych, ale on nie mówi, a nie ja, ale łaska, która jest we mnie. On ten dar, który otrzymał, on tym darem usługiwał. I gdy my czytamy następne rozdziały drugiego listu, kiedy apostoł Paweł pisze o tych wszystkich prześladowaniach, o tym wszystkim, co przeszedł, o staranie, o zbory. On pisze nawet o tym, że przyjmował i no, od swoich braci, co było takie szczególne, bolesne, takie cierpienia. Z tym się też zetknął. Ja bardzo często spotykam się z takimi ostatnio odwiedzianymi też, a ten się zgorszył, już nie chodzi, ten się zgorszył, z Boże też nie chodzi. Ja mówię, no dobrze, zgorszył się i co dalej? Czy to go usprawiedliwia, że przestał chodzić, już go nie interesuje, bo tam w tym zborze jest to. Ja mówię, Pan się rozliczy z tym, co ciebie zgorszył, ale ty co z tym zrobiłeś, tą łaską, której dożyłem. I chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł pisze, że nie ja, ale łaska, która jest we mnie. On się nie chlubi, że to on, ale łaska, która jest we mnie. I on się cieszy z tego, że tej łaski nie zmarnował. I dlatego takie słowa, które pisze do Tymoteusza, wzmacniaj się w łasce, to jest świadectwo jego życia. On się w tym wzmacniał i chciałby, żeby ten jego umiłowany brat, ten umiłowany sługa Boży, jakim był Tymoteusz, żeby on się wzmacniał. I skoro to jest napisane do ludzi wierzących i do braci, którzy usługiwali, to chciałbym powiedzieć, że to jest dla każdego z nas. I w tym samym liście apostoł Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza, pisze w 4 rozdziale, dobrym bój bojował. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, gdy pisał ten list do Tymoteusza, to on był w więzach, w kajdanach i on był przewidziany, że zakończy, że wyrok na nim zostanie wykonany. I on pisze 4 rozdział, 7 wiersz, mówi, dobrym bój bojował. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest żadna zarozumiałość. On mówi, dobrym bój bojował, bieg wykonałem, wiarę zachowałem. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi oddał w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. A więc nie tylko On, nie tylko Jemu to jest darowane, ale każdemu z nas. I chwała Bogu za to. Chciałbym powiedzieć, że gdy zastanawiałem się nad życiem chrześcijanina, ja takie sobie punkty ułożyłem, ale to tylko po to, żeby tak pewne problemy pokazać czy wyeksponować. I chciałbym powiedzieć, że to wszystko, co mamy darowane z łaski, mamy od naszego Pana. I mamy również darowane z łaski uzdrowienie z naszych duchowych problemów. Chciałbym powiedzieć, że tego jest bardzo wiele. Tym tak niełatwo wyjść na zewnątrz, tak? Ale bardzo często zauważam w takich szczególnie rozmowach duszpasterski, gdy ktoś przyjdzie z jakimś problemem, że ma, ale to jest duchowa sprawa. I chciałbym powiedzieć, że jeśli jest jakiś duchowy problem, to zawsze za tym idzie grzech. I chciałbym również wskazać na to, że Słowo Boże daje nam wyjście. I autor psalmu 41, on pisze tak, w psalmie 41 czytamy takie słowo. Dawid był sługą Bożym, a mimo tego on zwraca się do Pana. Uzdrów, 5 wiersz, 2 część. Uzdrów duszę moją, bom Tobie zgrzeszył. To pisze Dawid i on prosi Pana, uzdrów duszę moją, bom Tobie zgrzeszył. To był duchowy problem. On był królem. On tam miał różne te przeżycia, jeszcze jako pomazaniec, kiedy musiał uciekać przed Dawidem. Ale chciałbym powiedzieć, że on się zwracał do kogo? Do Pana. I do kogo my mamy się zwracać, jak mamy jakiś duchowy problem? Do Pana. A Duch Święty jest tym, który nas przekonuje o grzechu. I być może, że coś jest, coś zaszło i wtedy, jak nam Pan wskaże, a my to uregulujemy, to chciałbym powiedzieć, że my możemy iść dalej. I ten duchowy problem mija. Czytałem takie świadectwo jednej niewiasty, studentki, która dożyła zbawienia, ale miała jakiś problem. I Pan jej wskazał. A ten problem był ten, że ona jako no już panienka, dziewczyna w jakimś sklepie odzieżowym coś ukradła. No i teraz problem, ona jest dzieckiem Bożym, a to ją męczy. I teraz trzeba jakoś to załatwić, no? Ona się zwróciła do swojego brata przełożonego i mówi mu, że ma taki problem. No jak ona ma teraz iść do tego sklepu i to załatwić, bo ten sklep był czy jest, no. A on mówi, że ja pójdę i powiem, że taka, taka. Będzie chciał z tobą rozmawiać, ten właściciel tego dużego domu, to ciebie przyprowadzę, ale ja pójdę sam. No ona zwróciła się, ja wiem, że jeden drugiemu musi pomóc. I kiedy on przyszedł do tego właściciela, tego dużego sklepu odzieżowego i mówi mu, po co przyszedł, on tak słucha, mówi, tak, wie pan co, ja już długo prowadzę ten interes, ale z taką sprawą jeszcze nikt do mnie do dziś dnia nie przyszedł. I mówi, niech pan tej swojej spowiednicy, no bo on uważał, że ta się wyspowiadała, mówi, niech pan tej spowiednicy powie, że jest wolna, że ja przebaczam, że nie ma żadnej już przeszkody, niech ona jest spokojna, bo to jest załatwione. Chciałbym powiedzieć, no ktoś by powiedział, no niewielka rzecz, duchowy problem, tak? Kiedyś w Ameryce, to o tym czytałem, powstał taki, no to nie był instytut, ale taka, teraz się to nazywa fundacja, ale kiedyś przed wojną się nie operowało tą nazwą fundacja, ale była taka organizacja, jeśli ktoś coś na przykład no ukradł w młodości w jakimś i chciał to załatwić, a już tej osobie nie było, z którą to mógł załatwić, to tam mógł napisać i jakieś zadośćuczynienie dać. I tam były takie świadectwa, gdzie pisze już dorosły człowiek, że jako chłopak ukradł parę razy kredę w szkole. I on miał z tego tytułu wyrzuty sumienia i on teraz jakąś sumę wysyła, bo to go obciąża i pisze, że prosi o przebaczenie. Chciałbym powiedzieć, że uzdrowienie z duchowych problemów. To jest potrzebne w naszym życiu chrześcijańskim. I chciałbym powiedzieć, że jest napisane, że starty jest dla wszystkich nieprawości naszych. Kto? Nasz Zbawiciel. 53 rozdział proroka Izajasza. Ten 53 rozdział mówi o cierpieniu, o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. A my to przyjmujemy wiarą. Chciałbym tylko powiedzieć, że Żydzi, którzy ci starozakonni Żydzi, którzy musieli znać cały Stary Testament, oni nie respektowali tego 53 rozdziału Izajasza i oni tego nie nauczali tych zwykłych, tych przeciętnych słuchaczy, każdy Izraelita musiał chodzić na nauczanie. Oni wiedzieli o tym rozdziale 53, ale takiego Mesjasza oni nie oczekiwali. I dlatego nie mogli się z tym zgodzić, ale my mamy to słowo i w 53 rozdziale jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że wszystkie nieprawości nasze on wziął na siebie. W tym księdze Izajasza proroka w pierwszym rozdziale mamy w 18 wierszu napisane, że choćby grzechy nasze były jak czerwone, jak karmazyn, jak śnieg zbieleją. I jeśli przychodzi diabeł, przeciwnik, ten kusiciel i mówi, wiesz to, a to, to wszystko, no wiesz jeszcze, ale to jedno, to za to już, to nie ma ratunku. Jesteś zgubiony. My wiemy, że Pan Jezus jest dla nas takim wzorcem. I On, kiedy przyszedł kusiciel, kusiciel podszedł do Syna Bożego, a co on powiedział? Napisano. On nie dyskutował. I dla nas to jest coś, co nam mówi, że my mamy odwołać się do Bożego Słowa. Słowo Boże ma moc. I jeśli my się odwołujemy do tego, my nie będziemy dyskutować, powiemy, jest napisane, to przeciwnik odejdzie, bo on odszedł od samego Pana. I to są takie dowody, które dla nas są tak bardzo aktualne. Trzecim takim punktem, czy rozdziałem naszego życia, który chciałbym poruszyć, to jest chodzenie właściwą drogą już jako chrześcijanin. I chciałbym powiedzieć, żeby chodzić właściwą drogą, to mamy się pytać Pana. Ta znana holenderska misjonarka Corrie ten Boom, ona już dawno nie żyje, ale ona w swoim czasie powiedziała, że Biblia jest takim atlasem, taką mapą drogową, która jest nas doprowadzi do, nie tylko do zwycięstwa, ale do niebieskich bram. Że Biblia jest tą mapą drogową. Dzisiaj to każdy, kto jeździ samochodem, to wie, że bez atlasu na dalszą trasę nie ma się co wybierać, bo my musimy tą drogę prześledzić. A to śledzenie naszej drogi jest związane z czytaniem Biblii. Jest w śpiewniku Pielgrzyma, który, no jestem na tym śpiewniku, tak trochę mogę powiedzieć, wychowany. Tam jest taka pieśń, ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał, Duch Święty prowadzi mnie wciąż. I tą pieśń napisała taka niewiasta, która się nazywa von Margaret von Brasch von, a więc to była hrabianka tam z okolic, z północy, na granicy Estonii. Jej rodzice, to oni byli bardzo bogaci, bo mieli prawie 5 wiosek. I kiedy ta rewolucja październikowa miała miejsce i tych wszystkich bogaczy oni no wprost mordowali, to ona uciekała razem z rodzicami. Ona już wtedy była wierząca, nie? I ona z podręcznym bagażem uciekała w roku 1917, tak? Ona ułożyła blisko 200 pieśni, ale jedną z tych pieśni jest to ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. No nie wiem, tak z tą walizeczką i tak jak my mówimy, z duszą na ramieniu uciekać przed tymi, którzy chcieli zabić i jeszcze zaśpiewać taką pieśń. A to jest pieśń, którą ona wtedy śpiewała. I chciałbym powiedzieć, że ta niewiasta, kiedy ja mam jej książkę też napisaną, bo ona potem bardzo była taką aktywną chrześcijanką w Niemczech. Ona umarła w roku 1932 i to w ciągu do południa z Biblią na kolanach, z uśmiechem na twarzy odeszła do Pana. Ona napisała taką książkę pełnia zbawienia w Jezusie Chrystusie. Na to, co ona wskazywała, co jej Duch Święty objawił, to jest coś wspaniałego. No niestety to jest tylko w języku niemieckim ta pieśń, ale ona mogła napisać z życia. Ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. I teraz takie pytanie, jak my mamy iść tą drogą? I chciałbym powiedzieć, że takim wspaniałym przykładem, który tą drogą szedł, to był sługa Boży Dawid. I chciałbym powiedzieć, że ja sobie to wynotowałem na podstawie konkordancji i tak dalej. Dawid napisał ponad 20 psalmów, ale w 16 psalmach on pyta Pana o drogę. W 25 psalmie on pyta się, Panie, daj mi poznać drogi Twoje. I w tym samym 25 psalmie on się pyta, ja to przeczytam, 25 psalm, w 4 wierszu pisze psalmista tak. Panie, daj mi poznać drogi Twoje, a ścieżek Twoich naucz mnie. A w 12 wierszu jest napisane, jest, że człowiek, kto się boi Pana, nauczy go drogi, którą by miał obrać. My wiemy, że i jeśli jesteśmy na rozstaju dróg, na terenie, którego nie znamy, to my się musimy nieraz zatrzymać, żeby wybrać właściwy kierunek. I król Dawid, ten Boży pomazaniec, on ciągle pytał się o drogę Pana. On nigdy nie powiedział, ja już wiem, ja już nie potrzebuję. I to jest dla nas takim dowodem, że przez całe życie mamy pytać się Pana. W 37 psalmie też jest to parę razy powiedziane. W 37 psalmie, 5 wiersz, jest tak mówi. Spójrz na Pana drogę Twoją, a ufaj w Nim, a On wszystko uczyni. I w tym samym psalmie, bo on jest trochę dłuższy, 23 wiersz mówi, od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego podoba mu się. W 34 wierszu, oczekuj Pana i strzeż drogi jego, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię, a oglądasz, gdy niepobożni wytraceni będą. I tu jest powiedziane, oczekuj Pana i strzeż drogi Jego. My wiemy, że my mamy oczekiwać na Pana, na Jego działanie. My musimy być cierpliwi. Niedawno czytałem taką wypowiedź jednego w jednym rozważaniu biblijnym. Pan przychodzi w ostatniej chwili, ale nigdy nie za późno. I my wiemy, kiedy Saul czekał, nieprzyjaciel Filistyni byli naprzeciwko niego, a Samuel mu powiedział, ma czekać, on przyjdzie i złoży ofiarę, tak? Ale Saul, jej, ludzie, okoliczności, to wszystko nie sprzyjało temu, żeby oczekiwać. I co powiedział Samuel Saulowi? Głupiość uczynił. I my nieraz, ucząc się chodzić drogą za Panem, my się musimy uzbroić nieraz w cierpliwość. A to jest takie trochę trudniejsze. W 86 psalmie też jest powiedziane, 11 wiersz mówi tak, naucz mnie Panie drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a ustanów w serce moje w bojaźni imienia Twego. I tu pisze znowu, naucz mnie Panie drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a ustanów w serce moje w bojaźni imienia Twego. Chciałbym powiedzieć, że ten właśnie król Dawid powiedział już będąc jako król po tych wszystkich walkach królem narodu izraelskiego, nie tylko państwa południowego Judy, ale całego Królestwa Izraelskiego w 22 rozdziale, 31 wierszu mówi, droga Boża jest doskonała, wyrok Pański nader czysty, tarczą wszystkim jest, którzy w Nim ufają. Droga Boża jest doskonała. I chciałbym powiedzieć, że w okresie Nowego Testamentu Pan Jezus mówi, jam jest tą drogą, prawdą i życiem. To jest w Nowym Testamencie, a my wiemy, kiedy Saul, późniejszy apostoł Paweł, ale wtedy jeszcze jako Saul, on szukał wszystkich tą drogą idących, to znaczy tych wszystkich, którzy poszli za Jezusem. Saul ich chciał tępić, tych tą drogą idących. I chciałbym powiedzieć, kiedy król Salomon, już syn Dawida, poświęcił tą świątynię, którą wybudował i w tych pierwszych 7 i 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej mamy opisane taką wspaniałą modlitwę, którą król Salomon wypowiedział. I potem się ten Salomon znowu uciszył także mógł słyszeć głos Pana. I jest w pierwszej Księdze Królewskiej w 9 rozdziale, jest w 2 wierszu napisane, że się Pan ukazał powtórę Salomonowi, tak jak najpierw ukazał mu się w Gabao. I on powiedział, wysłuchałem modlitwę Twoją, tą wspaniałą modlitwę i prośbę Twoją, którą się modliłeś przede mną. Poświęciłem ten dom. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć tak. I będą tam oczy moje i serce moje po wszystkie dni nad tą świątynią, nad tym miejscem. A jeśli Ty będziesz chodził przede mną, jako chodził Dawid, ojciec Twój, w doskonałości serca i w prostości, a będziesz się sprawował według wszystkiego, co Ci przykazał, strzegąc wyroków moich i sądów, wtedy utwierdzę stolicę Królestwa Twego nad Izraelem na wieki. I tu jest takie wspaniałe świadectwo, Boże świadectwo o Dawidzie. A jeśli Ty będziesz chodził przede mną, jako chodził Dawid, ojciec Twój. Tu jest takie świadectwo, Boże świadectwo, że Dawid chodził, on chodził po drodze, chodził Bożymi drogami. My wiemy, że koniec Samuela, te ostatnie lata Salomona nie były takie jak to na początku się zanosiło, nie? Ale tu ja przeczytałem specjalnie to miejsce Słowa Bożego, żeby wskazać, że Pan powołuje się na Dawida, który chodził drogami Jego jako ojciec swój. I to jest taka doskonała, takie wspaniałe miejsce, które daje świadectwo o Dawidzie, który radził się Pana. On się pytał przez całe życie Pana. Gdy my czytamy jeszcze te historie, kiedy on miał walczyć, czy ma walczyć, wychodzi do walki, on się wielokrotnie pytał Pana. On nigdy nie pytał się kogoś poza Panem. My wiemy, kiedy Saul, król, Pan go odrzucił, to do kogo on się zwrócił? On się wtedy zwrócił do tego, co było obrzydliwością, do wróżbiarzy, do czarowników. I my wiemy, że Saul, który był tak bardzo, na początku tak bardzo gorliwy, on nie był Bogu posłuszny, Pan go odrzucił. I kiedy jeszcze Saul był jako król w takiej gorliwości, to wszystko, co w księgach mojżeszowych jest napisane, czarownicy, wróżby, tą żyć nie dopuścisz, on to wszystko zrobił. A chciałbym powiedzieć, że kiedy nie odpowiadał Pan na pytania Saula, króla, który już był odrzucony, to król Saul się zwraca do swoich tych otoczenia, do swojej służby, do swojej świty. Poszukajcie mi takiej osoby, która by miała ducha wieszczego. O takie coś się zwraca. I chciałbym powiedzieć, że ten król, który rozkazał wyniszczyć wszystkie czarownice, wszystkich wróżbitów, wróżbiarzy, to był rozkaz królewski. To on nie się zwraca teraz, poszukajcie mi. I chciałbym powiedzieć z tego najbliższego otoczenia, które było koło Saula, z tego otoczenia, które było zobowiązane kiedyś wykonać ten rozkaz, to oni nie szukali po całym Królestwie Izraelskim, ale od razu my czytamy, a jest taka w Endor, taka kobieta. I my wiemy, że Saul się tam udał. I tu chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik zachował tę jedną osobę, nie? I o tym ci z otoczenia wiedzieli. I w takiej kryzysowej sytuacji do kogo się zwrócił. To był już taki ostateczny grzech, takie przypieczętowanie straszne tego wszystkiego, bo o tym czytamy w drugiej, w Księdze Kronik, że Pan go, dlatego że on jeszcze w ostatniej chwili nie pokutował, ale do takiej osoby się zwrócił. Chciałbym powiedzieć, my mamy szukać zawsze Pana. I teraz może pojawi się takie pytanie, dlaczego my mamy pytać Pana o drogę? Może no my mamy swój rozum, my mamy swoje doświadczenie. To doświadczenie przychodzi z wiekiem i my możemy sobie powiedzieć, no przecież ja też coś wiem, ja już tyle lat żyję i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że odpowiedź na to znajdujemy w 55 rozdziale Księgi Izajasza. To jest takie, ten rozdział też jest taki bardzo szczególny i w 55 rozdziale tej Księgi Izajasza jest powiedziane tak. Ja może przeczytam od 6 wiersza. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony, wzywajcie Go, póki blisko jest. Niech opuści niepobożny drogę swoją, a człowiek nieprawy myśli swoje i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się i do Boga naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczeniu. Bo zaiste myśli moje nie są jak myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan. Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje, drogi wasze, a myśli moje, myśli wasze. Chciałbym powiedzieć, tu jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego my mamy pytać Pana o drogę. Bo myśli nasze są inne, aniżeli myśli Boże. To jest bardzo ważne. My sobie to musimy uświadomić. I chciałbym powiedzieć, że my w Słowie Bożym mamy bardzo dużo przykładów, gdzie nie mieli słudzy Boży dobrych, złych myśli, złych intencji, a to nie były drogi Boże. I gdy my czytamy na przykład 16 rozdział Dziejów Apostolskich, ten 16 rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam o tym, w 15 rozdziale jest powiedziane, że pierwszy sobór w Jerozolimie, nie? I tam jest napisane w 16 rozdziale, że Paweł i Sylas szli i przekazywali po zborach, co było postanowione, a zbory się utwierdzały wierze, a Pan przydawał do zboru. Wiadomo, że tam, gdzie zbór jest utwierdzony w wierze, tam Pan doda, bo tam, gdzie jest taka chwiejna sytuacja, Pan nie doda, żeby jeszcze następni błądzili. I ci słudzy Boży, Paweł i Sylas, oni sobie taką dobrą rzecz umyślili. No to poodwiedzamy zbory, które znamy, zbory, które apostoł Paweł zakładał. Czy jest coś przyjemniejszego, jak przyjść do zboru, gdzie mnie już znają i tak dalej? I tu jest napisane, że Duch Święty im przeszkodził, żeby tam nie poszli. Duch Święty, Duch Boży im zabronił. No dobrze, iść do zboru. Zabronił. Czy możemy to rozumieć? Nie. Ale tu jest powiedziane zupełnie coś innego. Pan przewidział, żeby apostoł Paweł, który był posłany do pogan, żeby się udał do Europy na zupełnie nieznany mu teren. Nie jest tak łatwo przyjść do miejscowości, gdzie nie ma zboru, gdzie ja nikogo nie znam i ja teraz tam mam głosić Słowo Boże. Ale oni, my czytamy, to jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich, to cały ten rozdział jest taki bardzo ciekawy, ale chciałbym powiedzieć tak, że 4 wiersz mówi tak, gdy chodzili po miastach, przekazywali do przestrzegania ustawy, które były postanowione od apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie. A tak zbory się utwierdzały w wierze i przybywało ich w liczbie na każdy dzień. Wtedy przeszedłszy Frygię i Galacką krainę, zawciągnieni byli od Ducha Świętego, aby nie opowiadali Słowa Bożego w Azji. Aby nie opowiadali Słowa Bożego w Azji. Jakbyśmy to wyrwali z kontekstu, tylko ten kawałeczek, my mamy nie opowiadać Słowa Bożego. No. Ale tu jest dalej napisane. Przeto przyszli do Mizji, chcieli iść do Bitynii, ale im Duch Jezusowy nie dopuścił. Wtedy minąwszy Mizję, wstąpili do Troady. I pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc, przepraw się do nas, do Macedonii, a ratuj nas. A ujrzawszy to widzenie, zaraześmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii. będąc tego pewni, iż nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangelię. Stare tłumaczenie jest lepsze niż nowe, po tym wiem, bo tu jest powiedziane, będąc tego pewni. I chciałbym powiedzieć, oni udali się do Macedonii na zupełnie obcy teren. My wiemy, że znaleźli się w Filipi, to było miasto zbudowane na prawach rzymskich, tamtymi, którzy prowadzili, sprawowali władzę w tym mieście, tak to było praktykowane wówczas, że to byli wysłużeni żołnierze rzymscy, którzy już nie nadawali się ze względu na przykład na swój wiek do służby. Oni rządzili tym miastem. Tam nie było synagogi, tam nie było zboru, tam byli tylko, można powiedzieć, poganie. I oni właśnie w Macedonii, oni tam byli posłani i tam zaczęli głosić słowo. Ten 16 rozdział jest bardzo ciekawy, bo mówi o tym, jak tam w Filipi, jak powstał pierwszy zbór. Ja o tym nie będę mówił dalej, tylko chciałbym tu wskazać, jaka jest różnica, że drogi nasze nie są jako drogi Boże. Bóg ma swój plan i On miał swój plan również w stosunku do Pawła i Syli i On chciał, żeby Ewangelia była głoszona w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po wszystkim, po całym obliczu ziemi. A my wiemy, że ten pierwszy zbór w Jerozolimie się miał tak dobrze, że był nie do ruszenia. Dopiero jak przyszło prześladowanie, śmierć Szczepana, oni się rozeszli. Ale tam, gdzie się rozeszli, tam, gdzie byli, głosili Słowo Boże. I jest taki okres i dla narodu, i tych, dla pierwszego Kościoła był taki pewien okres, gdzie było nauczane Słowo. Oni byli utwierdzani w wierze. I potem jak się rozproszyli, gdzie byli, tam głosili Słowo Boże. I to też była taka droga, która się nie każdemu podobała. No uciekać z tego miejsca, gdzie jest taki wspaniały zbór. No ale taka była droga. Tym sposobem ta Ewangelia się zaczęła rozszerzać poza Palestynę, poza to miejsce, gdzie powstał ten pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden punkt chciałbym omówić, na jeden punkt zwrócić uwagę w życiu chrześcijanina, a to jest pomoc bliźnim i słabym. Chciałbym powiedzieć, że w liście do Galacjan jest taki, ja już się będę śpieszył, w liście do Galacjan jest takie słowo powiedziane, jedni drugich brzemiona noście. 6 rozdział, 2 wiersz. To jest takie polecenie, które napisał apostoł Paweł do tego zboru w Galacji. Jedni drugich brzemiona noście. Co to znaczy? Jeśli ktoś ma problem, to chciałbym powiedzieć, że my mamy mu pomóc, ulżyć w niesieniu tego brzemiona. I Pan Jezus podaje taki wspaniały przykład tego miłosiernego Samarytanina, który idąc, przechodząc koło tego poranionego, tam był kapłan, tam był lewita, a potem szedł ten Samarytanin. A my wiemy, że Samarytanie to byli w narodzie izraelskim traktowani jako taka gorsza kategoria, no bo oni w czasie, gdy naród izraelski był w niewoli babilońskiej, oni byli na miejscu i tamte kontakty i te małżeństwa i tak dalej z tymi poganami, którzy tam byli. I to Samarytanie to była taka gorsza kasta, nie? Oni nawet nie chodzili, mieli drogę, która mijała Samarię, jak ktoś szedł do Jerozolimy. A my wiemy, że ten miłosierny Samarytanin zlitował się nad tym, który był w takiej wielkiej potrzebie. I znów bym chciał może jeszcze takie miejsce z pierwszego listu apostoła Pawła przeczytać z 9 rozdziału, pierwszy list do Koryntów, który pisze takie słowa. Pierwszy list do Koryntów, 9 rozdział i tu są takie wskazówki, gdzie apostoł Paweł pisze w 22 wierszu. Stałem się mdłym jako mdły, aby mdłych pozyskał. wszystkim stałem się wszystko, abym przecie niektórych zbawił. Stałem się słabym jako słaby, bo w jednych tłumaczeniach jest tak, a w tym mdłym. Chciałbym powiedzieć, że jeśli człowiek tak tryska zdrowiem, to patrzy na tego drugiego, taki herlak, on tylko choruje, prawda? No jak ktoś jest taki pełen sił, tak z góry patrzy na takiego. Ale chciałbym powiedzieć, że to może być w fizycznym życiu, ale w duchowym życiu, jeśli ktoś tak mu się jakoś, no Pan go używa i wszystko się tak dobrze dzieje, a ten tak duchowy jest taki słaby, no tak kusztyka. Jest wielu takich, którzy tak się potykają na to drodze do Królestwa Bożego. My się mamy do takich zniżyć. I dla tych, apostoł Paweł mówi, dla tych, którzy są słabi, dla tych, którzy są mdli, tacy, no, bez sił, to ja mam się zniżyć do ich poziomu. Ja często powtarzam to, co pisze Wigglesworth w swojej książce. To był taki sługa Boży, który umarł już po wojnie, II wojnie światowej, a on pisał w ten sposób, w jednym ze swoich świadectw, jak idziesz do kogoś, który jest w potrzebie, to muszą cię cechować trzy takie przymioty. Miłość, współczucie i umiejętność wczucie się w położenie danej osoby. A jeśli ci któregoś z tych trzech brakuje, to się w ogóle nie udawaj i nie chciej pomóc, nie? Chciałbym powiedzieć, my mamy taką naturę, że my raczej, no zastanówmy się, coś ty tam zgrzeszył, gdzie uchybiłeś, że cię to spotkało. I to było u ludzi i jest i ciągle się pojawia, u wierzących. My wiemy, jak zobaczyli uczniowie tego, który był ślepym od urodzenia, to oni od razu zadali to pytanie, kto zgrzeszył. Panie, ty wszystko wiesz, więc powiedz, czy on, czy rodzice jego. Od tego zaczęli. I chciałbym powiedzieć, że tu jest zupełnie inne nastawienie dziecka Bożego, chrześcijanina. Dla słabych słabym. Żebym ja się nie wynosił, a żebym był współczującym i żebym się wczuł w to położenie. On jest taki słaby, ja też jestem taki i ja chcę mu pomóc. Nie chcę nad nim dominować. To jest też jedną z cech życia chrześcijanina. A na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że na drodze za Panem, już powiedziałem na początku, nie ma postoju. Ale my musimy iść naprzód. I kiedy Mojżesz się zwracał do ludu Bożego w 5 Księdze Mojżeszowej, jest takie miejsce Słowa Bożego. Wiemy, że 5 Księga Mojżeszowa to była księga, którą pisał, podsumowywał jeszcze raz. No, ona się nazywa Księga Powtórzonego Prawa Mojżeszowego i w 5 rozdziale, w 32 wierszu mówi Pan tak. 5 rozdział, 32 wiersz mówi tak. Przetoż strzeżcie, abyście czynili, jako wam rozkazał Pan, Bóg wasz, nie uchylając się ani na prawo, ani na lewo. Strzeż się, żebyś się nie wychylał ani w lewo, ani w prawo. To znaczy, żebyś nie zboczył z tej prawidłowej drogi, ani na lewo, ani na prawo. To jest słowo, które pisał sługa Boży Mojżesz i my wiemy, że Mojżesz to był sługą Bożym, który prowadził naród izraelski i on wiedział, jaki naród izraelski jest. Jak często oni odchodzili od Pana, szemrali. I tu jest powiedziane, żeby nie odchodził z tej wytyczonej drogi ani w lewo, ani w prawo. I kiedy Pan przemówił do Jozuego, kiedy on to dzieło, które było rozpoczęte przez Mojżesza, że doprowadził naród izraelski do granicy przez 40 lat w ciągu tej wędrówki, to teraz my wiemy, że do Jozuego przemówił Pan. I Pan powiedział w 7 wierszu jest powiedziane tak. Tylko się wzmacniaj, bardzo sobie mężnie poczynaj, abyś strzegł i czynił wszystko według zakonu, który rozkazał Mojżesz, sługa mój. Nie uchylaj się od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. A więc nie uchylaj się od niego ani na prawo, ani na lewo. Tu jest po tym powiedziane, że księgi zakonu, a więc to, co wtedy już aktualnie było, żeby to nie odstępowało ani na chwilę. Ten król Salomon, który napisał tak wiele przypowieści, on też na ten temat powiedział takie słowa w przypowieściach Salomonowych. Takie słowa, 4 rozdział przypowieści, 2 wiersze. Umiarkuj ścieżkę dróg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne były. Nie uchylaj się ani na prawo, ani na lewo. Owszem, odwróć nogę twoją od złego. A więc my mamy iść tą drogą i mamy się ani w lewo, ani w prawo nie zwracać. Jest taka książka, nie wiem, kto z was ją czytał, Wędrówka pielgrzyma Bunyana. To jest tylko napisane, jak tylko trochę zeszedł z drogi, co spotkało to. I chciałbym jeszcze na jedno powiedzieć, co Pan Jezus powiedział, że takie słowa, my chyba to wszyscy znamy, oglądanie się do tyłu. Kto przyłożył ręce do pługa, to musi patrzeć w przód, a nie oglądać się do tyłu, kto dzisiaj nikt tak nie orze, żeby konie ciągnęły pług, ale no, ja się na tym tak nie znam, ale ci, co używali, to pracowali jeszcze, używając koni jako zaprzęg do pługa, że jak się tylko zaczął oglądać, że ten pług zjeżdżał i ta skiba była taki, a więc nie wolno się było odwracać. Pan Jezus taką praktyczną radę daje i powołuje się na to, no bo wiadomo, że oni tam mieli te pługi czy sochy, jak to za czasów Pana Jezusa było. Nie wolno się oglądać. I tylko jeszcze jedno na zakończenie przeczytam, to co właśnie do Filipenzów napisał apostoł Paweł. On miał taką szczególną jakąś miłość i Filipianie też mieli do apostoła Pawła. To był pierwszy zbór w Europie, który założył Paweł i on miał taką szczególną jakąś więź z tym zborem. I w 3 rozdziale, 13-14 wiersz jest napisane tak. Bracia, to jest 3 rozdział, 13. Bracia, ja o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, ale jedno czynię, że to, co za mną jest, zapominając, a do tego, co przede mną jest, śpiesząc, bierzę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł pisze, że zapominając tego, co było. Gdyby on zaczął rozważać, on tylko o tym mówił, że był, nie godzi się nawet, żeby się nazywać apostołem, dlatego że prześladował zbór Boży. Tak? Ale on do tego już nie wracał, bo on szedł naprzód. I dlatego na zakończenie jeszcze chciałbym każdego z nas zachęcić, żebyśmy mieli takie pragnienie wzrastania w tej łasce, która nam została darowana. Każdy z nas, ja was wszystkich dokładnie nie znam, ale każdy z nas, kto dożył zbawienia i przeżył to takie poruszenie i trwał w tej pierwszej miłości, jeśli w tym nie trwa, żeby na nowo się wzmocnić i posilić, szukać tego i pytać się, Panie, może w czymś uchybiłem, że nie goreją tą pierwszą miłością. Każdy, kto dożyje zbawienia, to pierwsze, co musi zrobić, to komuś o tym powiedzieć, prawda? To jest pierwsze. Jak ktoś dostanie prezent, szczególnie to jest takie widoczne u dzieci, to co dziecko robi z tym? Musi się z kimś pochwalić, że to ma, prawda? I to jest takie bardzo naturalne. Jeśli my dożyjemy zbawienia i ta pierwsza miłość, my musimy teraz o tym świadczyć. Ale z czasem no to tak troszeczkę, no tak troszeczkę ucichnie. A tu wzywa Pan, ten pierwszy zbór, ma mnie co przeciwko Tobie, żeś miłość pierwszą. Dlatego my mamy, a ta miłość pierwsza, co to jest? Ta łaska, którą jesteśmy zbawieni. I ja dziękuję Panu, że chociaż wiem, że też już wiele uchybiłem i uchybiam, szczególnie językiem czy swoim postępowaniem, że się mogę zawsze zwracać do Pana w każdy wieczór, gdy przychodzimy wspólnie w modlitwie z żoną, bo to jest bardzo ważne, żeby pielęgnować taką społeczność. Panie, w czym uchybiłem, racz przebaczyć, żeby nie było żadnych zranień, żadnego duchowego potknięcia, żebyśmy mieli tą łączność z naszym Panem i żebyśmy mogli dzięki temu potem i wzrastać w tej łasce, którą mamy w Nim darowaną. Niech Pan błogosławi.